Ceńcy. Taśma 10, ścieżka 2. To był ryzykowny plan, ale tylko takie działanie mogło skłonić aliantów zachodnich do zakończenia walk i umożliwić Niemcom przerzucenie wszystkich sił na wschód, aby zatrzymać Armię Czerwoną przed granicami Rzeszy. Hitler nie wiedział, że rok wcześniej w Teheranie Franklin Roosevelt i Józef Stalin podzielili Europę i obydwa mocarstwa trzymały się tych ustaleń. Historia mogłaby potoczyć się inaczej, gdyby wtedy w Teheranie misja Skorcenego zakończyła się sukcesem. Epilog. 9 grudnia 1944 roku czołówki wojsk II Frontu Ukraińskiego podeszły do Budapesztu, a dwa tygodnie później zamknęły pierścień wokół miasta, w którym 180 tysięcy żołnierzy węgierskich i niemieckich przystąpiło do obrony. Krwawe, zacięte walki trwały przez 50 dni do 13 lutego 1945 roku. Miasto leżało w ruinach. 2/3 domów mieszkalnych i budynków publicznych zostało zniszczonych. Wszystkie mosty na Dunaju były wysadzone. Admirał Miklós Horthy, wywieziony ze swoich apartamentów w Królewskim Zamku, znalazł gościnę w domu generała Pfeffer Wildenbrucha na Węgrzech. Przebywał tam do grudnia 1944 roku. Wówczas w eskorcie Otto Skorcenego został przewieziony specjalnym pociągiem do zamku Weilheimben w Bawarii. Tam odnalazły go wojska alianckie, które osadziły go na krótko w więzieniu w Norymberdze jako świadka oskarżenia. Powrócił do zamku i w 1947 roku wyjechał stamtąd wraz z żoną i synem Miklošem do Portugalii, gdzie, korzystając z opieki dyktatora Antonio Salazara, osiadł w Estoril. Zmarł tam 9 lutego 1957 roku. Otto Skorceny cało wyszedł z walk w Ardennach. Zapewne dlatego, że Hitler zabronił mu wyruszania na pole bitwy z jego żołnierzami w amerykańskich mundurach. W 1945 roku walczył nad Odrą w rejonie Szwed, gdzie dowodził oddziałem wielkości dywizji. Po otrzymaniu rozkazu zorganizowania obrony w górskiej reducie w Alpach udał się tam z kilkoma oficerami, lecz niewiele zdziałał, gdyż Hitler odrzucił pomysł opuszczenia Berlina i szukania schronienia w Alpach bawarskich. 13 maja 1945 roku Skorceny oddał się w ręce Amerykanów. Zeznawał jako świadek przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, a następnie w 1947 roku stanął przed alianckim sądem w Dachau, oskarżony o zamordowanie jeńców amerykańskich, których mundurów używał jego oddział w czasie ofensywy w Ardenach. Oczyszczony z zarzutów, pozostał w więzieniu, gdyż jego ekstradycji domagały się rządy Czechosłowacji i Danii. 27 lipca 1948 roku uciekł z obozu w Darmstadt, bez wątpienia korzystając z pomocy władz niemieckich. Przez kilka miesięcy ukrywał się w górach w pobliżu Berchtesgaden, gdzie dołączyły do niego żona i 8-letnia córka. Poszukiwany przez radzieckie tajne służby, zdecydował się uciekać dalej. Wyposażony w fałszywy paszport, jaki wydawano bezpaństwowcom, wyjechał do Madrytu, gdzie założył firmę budowlaną. Oczyszczony z zarzutów popełnienia zbrodni wojennych, przestał się ukrywać i kupił posiadłości w Irlandii i na Majorce. Pozostał jednak związany ze zbrodniarzami z SS. Założył organizację Der Spinne, pająk, gromadzącą fundusze przeznaczone na finansowanie ucieczek 600 SS-manów ściganych za zbrodnie wojenne. Zmarł w szpitalu 5 lipca 1975 roku. Szpony Orła. Samochód z piskiem opon zatrzymał się przed parterowym budynkiem bazy amerykańskich sił powietrznych Eglin na Florydzie. Generał Leroy Maynor wysiadł z auta i pochylił się nad oknem kierowcy. Pojedziesz na Dukefield. Miał na myśli poligon rozciągający się tuż za koszarowymi barakami. Odszukasz pułkownika Simona i przywieziesz go do mnie. Natychmiast. W sekretariacie zatrzymał się na moment i nie zwracając uwagi na żołnierza, który na jego widok zerwał się z krzesła, rzucił przez ramię. Wezwać pułkownika Kraljewa. Zamknął za sobą drzwi i zdjął marynarkę, gdyż 9 sierpnia 70 roku był wyjątkowo upalnym dniem, nawet jak na warunki Florydy. Rozluźnił krawat, którego końcówka była przepisowo schowana między guzikami koszuli, usiadł w fotelu za biurkiem i włączył wentylator. Dopiero wtedy, gdy strumień powietrza owiał mu twarz, poczuł ulgę. Pierwszy przyszedł jego zastępca, podpułkownik Arthur Simon, nazywany Bykiem. Zwaliste chłopisko o mocnej szczęce i lekko wystających zębach, zasadniczy i prostolinijny, odzywał się z rzadka, ale uparcie dążył do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, jakie w jego ocenie mogłyby zakłócić wykonanie zadania. Kilka miesięcy wcześniej wrócił z Wietnamu, gdzie służył w specjalnej jednostce Zielonych Beretów, dowodzonej przez majora Charlesa Beckwitha, powołanej w 1964 roku do prowadzenia akcji sabotażowych i dywersyjnych przeciwko wietnamskim partyzantom. Chwilę później zameldował się podpułkownik Ben Kraljew, niższy o głowę od Simona, szczupły, o mocnych, żelastych rękach wystających spod podwiniętych rękawów, bardziej ruchliwy, zawsze chętnie przyjmował najtrudniejsze polecenia, gdyż, jak twierdził, przeżył już w wojsku wszystko, a chciałby przeżyć jeszcze więcej. Usiedli w milczeniu na krzesłach przysuniętych do biurka dowódcy. Ten wstał i podszedł do wielkiej mapy świata. Wracam z Waszyngtonu. Rozkaz jest krótki, zaczął. Kilkudziesięciu komandosów ma dotrzeć do obozu Son Tay. Jest to w rejonie Hanoi. Wskazał ołówkiem punkt na mapie. Tam Wietnamczycy prawdopodobnie przetrzymują jeńców. Mamy ich uwolnić. Dlaczego prawdopodobnie, skoro mamy ich uwolnić? Zainteresował się Simon. 2 lata temu w lecie wywiad ustalił, że do starej twierdzy położonej w odległości 23 mil, około 37 kilometrów na północny zachód od Hanoi, Wietnamczycy przewieźli 55 naszych chłopców, głównie pilotów strąconych nad Wietnamem Północnym. Nie wiemy jednak, czy są tam w dalszym ciągu, czy też Wietnamczycy przewieźli ich w inne miejsce. Wywiad nad tym pracuje. A kiedy mamy wykonać operację uwolnienia jeńców? Włączył się do rozmowy pułkownik Kraljew. Musimy być gotowi w ciągu 2 miesięcy. Prasa już zaczyna coraz więcej pisać o torturowaniu jeńców i strasznych warunkach w wietnamskich obozach, co jest zgodne z prawdą. Simon spojrzał na dowódcę. Mamy więc ratować prezydenta, zawiesił głos. Doskonale rozumiał, dlaczego rozkaz uwolnienia jeńców wydano na początku sierpnia i to na najwyższym szczeblu. Prezydent Richard Nixon zdecydował się ponownie kandydować w wyborach, a jego szanse nie były duże. Wygrał wybory w 1968 roku jako polityk, o którym się mówiło, że ma tajny plan zakończenia wojny w Wietnamie. Jako prezydent będę zmierzał do zakończenia bombardowania Wietnamu Północnego i obiecywał wszystko, że spełni wyborcze zobowiązania. Wkrótce po objęciu urzędu ogłosił program wietnamizacji wojny, co oznaczało, że Amerykanów zastąpią żołnierze wietnamscy, korzystający z pomocy finansowej i materiałowej Stanów Zjednoczonych. Do 1970 roku w Wietnamie kontyngent amerykański zmniejszył się z 543 tysięcy żołnierzy do 340 tysięcy. Ich liczba stale spadała do 177 tysięcy w 1971 roku. Jednakże w miarę wycofywania wojsk amerykańskich nasilała się działalność komunistycznej partyzantki Wietkongu, zasilanej głównie przez żołnierzy Armii Wietnamu Północnego. W 70 roku do Wietnamu Południowego przedostało się ponad 115 tysięcy komunistycznych żołnierzy. Równie niebezpieczny z punktu widzenia amerykańskich strategów był bardzo szybki wzrost pomocy materiałowej, jaką Wietkong otrzymywał z północy. Wywiad ustalił, że obok głównego szlaku, nazywanego drogą Ho Chi Minha, w prowadzącego wprost z Wietnamu Północnego. Coraz więcej amunicji, broni, lekarstw przemycano do Wietnamu Południowego przez Kambodżę. Tam w porcie Kompok Som, wcześniej Sihanoukville, radzieckie, północno-wietnamskie i chińskie statki wyładowywały zaopatrzenie, które partyzanci transportowali przez dżunglę na osłach, rowerach i na plecach. Ponadto komunistyczna partyzantka zakładała coraz więcej obozów wzdłuż granicy kambodżańskiej. W 70 roku stacjonowało w nich 5 tysięcy żołnierzy regularnych wojsk północno-wietnamskich i 40 tysięcy partyzantów. Amerykanów szczególnie niepokoił rejon nazwany dziobem papugi. Wybrzuszenie o wymiarach 40 na 24 kilometry, wcinające się w Wietnam Południowy. Tam mieściły się główne bazy Wietkongu i tamtędy biegły główne szlaki zaopatrzeniowe, których nie udawało się zablokować. Naloty okazały się mało skuteczne, gdyż bardzo trudno było wypatrzyć z powietrza trasy, którymi przemieszczały się transporty. Jeżeli nawet to się udało, to na partyzanckich szlakach nie było trwałych budowli, takich jak betonowe mosty, wiadukty, bite drogi, które można by zniszczyć wybuchami bomb. Tylko żołnierze wysłani do walki w dżungli mogli zatrzymać karawany z zaopatrzeniem. Rząd kambodżański patrzył przez palce na aktywność wietnamskich partyzantów. Premier Sihanouk za wszelką cenę starał się uniknąć wplątania Kambodży w wojnę w sąsiednim Wietnamie. W ciągu 7 lat w granicznych potyczkach zginęło lub odniosło rany 1000 żołnierzy kambodżańskich, co wobec setek tysięcy ofiar, jakie każdego roku pochłaniała wojna tocząca się w sąsiednim kraju, wydawało się znikomymi stratami. Jednak Sihanouk nie mógł lekceważyć niezadowolenia, jakie jego polityka wywoływała w Waszyngtonie. W 1967 roku musiał ustąpić przed amerykańskimi żądaniami i przyznał wojskom amerykańskim prawo przekraczania granicy kambodżańskiej w pościgu za partyzantami. Później zgodził się, aby amerykańskie samoloty dokonywały nalotów na bazy Wietkongu na terytorium Kambodży. Do marca 1970 roku bombowce B-52 dokonały 3630 nalotów, które jednak, podobnie jak ataki na bazy partyzanckie w Wietnamie, okazały się całkowicie nieskuteczne. Dlatego prezydent Nixon zdecydował się wysłać wojska przeciwko wietnamskim bazom w Kambodży. 29 kwietnia 1970 roku 12 tysięcy żołnierzy południowo-wietnamskich przekroczyło granicę tego kraju. Dwa dni później bombowce B-52 i myśliwce bombardujące dokonały zmasowanych nalotów, zrzucając blisko 7 tysięcy ton bomb. O godzinie 7.40 żołnierze amerykańskiej 1. Cavalry Division ruszyli do walki. Wojna, którą Nixon obiecywał zakończyć, rozgorzała na nowo i obejmowała kolejne kraje Indochin. Nie spodobało się to amerykańskiemu społeczeństwu. Ameryka zawrzała. Fala demonstracji o niespotykanej sile rozlała się po wyższych uczelniach. 4 maja na terenie Kent State University w Ohio Gwardia Narodowa, wysłana, aby spacyfikować antywojenne wystąpienia młodzieży, zastrzeliła 4 studentów. Kilka dni później w Waszyngtonie odbyły się wielkie demonstracje przeciwko wojnie. Richard Nixon rozumiał, że podobnie jak jego poprzednik Lyndon Johnson, stawał się w opinii publicznej politykiem zbrodni. Szanse na ponowny wybór na stanowisko prezydenta w 1972 roku zmniejszały się z każdym dniem demonstracji i kontynuowania wojny w Indochinach. Udana akcja komandosów, którzy uratowaliby od tortur i poniżenia 50 amerykańskich żołnierzy, mogłaby całkowicie zmienić sytuację. Amerykanie poczuliby się dumni ze swojego prezydenta. Jutro polecisz do Fortu Bragg, zwrócił się generał Maynor do Simona. Wybierzesz 50 chłopców, tylko uprzedź ich, że to samobójcza akcja. Uwolnienie więźniów wymagało, aby w pobliżu Son Tai wylądowały śmigłowce. 6 wielkich HH-53, nazywanych Super Jolly Green Giant, miało przewieźć komandosów, a po ataku zabrać uwolnionych więźniów. Ale gdzie by mogły wylądować? Są trzy miejsca. Kraljew wskazał na szkic rejonu Sontai, sporządzony na podstawie zdjęć wykonanych przez satelity i samoloty rozpoznawcze. Jednak przedostanie się z nich do twierdzy i sforsowanie jej murów może zająć kilkanaście minut. To wystarczy wietnamskim strażnikom, aby zabić jeńców. Jeden z helikopterów musi wylądować w obrębie murów, odezwał się oficer z oddziału SEAL. Jest to skrót od Sea Air Land, czyli morze, powietrze, ląd. Jednostka komandosów włączona do planowania akcji. Niemożliwe, przeciwstawił się Kraljew. Druty i dwa drzewa na dziedzińcu wykluczają lądowanie tam śmigłowca tak dużego jak Jolly Green Giant. Miał rację. Kadłub tego 20-tonowego śmigłowca miał ponad 20 metrów długości. Pilot musiał mieć dużo wolnego miejsca, aby bezpiecznie wylądować. Musimy użyć mniejszej maszyny, spokojnie odpowiedział oficer, na przykład HH-3. Niech się rozbije w czasie lądowania, efekt będzie piorunujący, osiągniemy to, na czym nam zależy. Całkowite zaskoczenie. Pomysł był znakomity. Śmigłowiec HH-3, mniejszy od Super Jolly Green Giant i dwukrotnie lżejszy, mógł wylądować w samym środku twierdzy. Oczywiście łamiąc łopaty wirnika i zapewne rozbijając podwozie. Bez wątpienia HH-3 będzie stracony, ale należało zakładać, że żołnierze na jego pokładzie nie ucierpią w czasie tak gwałtownego lądowania i atak będzie całkowitym zaskoczeniem dla Wietnamczyków. Plan zakładał, że strażnicy zaczną się bronić przed komandosami, którzy pojawią się w pośrodku twierdzy, podczas gdy inne grupy Amerykanów z HH-53, którzy wylądują wcześniej nieco dalej, zaczną szturmować mury. Pomysł był bardzo zachęcający, ale jego realizacja była bardzo trudna. HH-3 miał słabe silniki i mógł lecieć z maksymalną prędkością tylko 260 km na godzinę, co było za mało, aby dorównać samolotom C-130. Te natomiast musiały wziąć udział w akcji, gdyż były wyposażone w sprzęt nawigacyjny, którym nie dysponowały helikoptery, jak na przykład urządzenia FLIR, pozwalające na obserwowanie terenu w nocy, lub radary TFR, pokazujące ukształtowanie terenu, nad którym przelatywały. Bez nich odnalezienie twierdzy w całkowitych ciemnościach kryjących dżunglę było niemożliwe. Wkrótce jednak okazało się, że prądy powietrzne tworzące się za samolotem ułatwią lot śmigłowcom HH-3, tak że będą mogły utrzymać się w formacji. Pojawiał się jednak inny problem. Z bazy w Tajlandii do Sontai było 540 km. Zasięg zaś HH-53 wynosił 890 km. Tak więc, aby śmigłowce mogły powrócić do bazy, musiały tankować paliwo w czasie lotu. Co prawda wszystkie były wyposażone w urządzenia umożliwiające przeprowadzenie takiej operacji, jednak nawet przy dobrej pogodzie było to przedsięwzięcie dość ryzykowne, gdyż najmniejszy błąd ze strony pilota mógł spowodować, że łopaty wirnika uderzą w tył samolotu tankowca. W czasie lotu do Sontai tankowanie miało się odbywać w nocy i dość nisko nad ziemią. Nie było jednak innego wyjścia. Należało podjąć ryzyko i licząc na to, że piloci przeprowadzą operację tankowania z należytą ostrożnością. Czy jednak w Sontai byli amerykańscy jeńcy? Mijały tygodnie, w czasie których komandosi z Zielonych Beretów trenowali atak, a wywiad ciągle nie potrafił ocenić, ilu jeńców przebywa w wietnamskim więzieniu i czy w ogóle tam są. To mi się nie podoba, powiedział w czasie narad pułkownik Simon. Wskazał na zdjęcia twierdzy zrobione przez samolot rozpoznawczy. Popatrz na dziedziniec, zwrócił się do generała Maynora. Nie widać tam żadnego człowieka, choć zdjęcie zrobiono o godzinie 16. Jeńcy powinni być na placu. Spójrz na ścieżki, są zarośnięte trawą i chwastami. Nie byłoby tak, gdyby przebywało tam kilkudziesięciu ludzi. Kapitan Ron Jones, pilot z C-130, twierdzi, że w obozie nie ma jeńców, wtrącił się Kraljew. Rozmawiał z pilotem samolotu rozpoznawczego, który robił te zdjęcia. Decyzja nie należy do nas. Generał Maynor nie miał zamiaru rozstrzygać tego dylematu. Otrzymaliśmy rozkaz. Często wzywano go do Waszyngtonu. 8 września był u szefa połączonych sztabów. 24 września kazano mu stawić się u sekretarza obrony Melvina Lairda. 9 października zameldował się u sekretarza stanu Henry'ego Kissingera. Musiał szczegółowo relacjonować stan przygotowań. Odnosił wrażenie, że jego doniesienia przekazywano natychmiast prezydentowi, ale wciąż nie otrzymał ostatecznego rozkazu. Zastanawiałem się często, co on, to jest prezydent Nixon, powie Amerykanom, gdy akcja się nie uda, powiedział pewnego razu generał. Gdybyśmy stracili cały oddział, byłoby to dla niego bardzo trudne zadanie stanąć przed Amerykanami i powiedzieć im, że to on wydał rozkaz. Nixon podejmował niebezpieczeństwo tego przedsięwzięcia. Wahał się. Lecz z drugiej strony wiedział, że jego popularność stale spada. Protesty przeciwko wojnie nasilały się. Coraz więcej polityków atakowało go za rozszerzenie wojny na Kambodżę i Laos. Musiał zaskoczyć czymś społeczeństwo. Chciał, aby kamery telewizyjne pokazały, jak z lądujących po akcji śmigłowców, postrzelanych, osmalonych dymem, wysiadają wynędzniali, straszliwie zmaltretowani amerykańscy chłopcy, wyrwani z rąk oprawców. Potem, gdy już opowiedzą, jak ich torturowano, poniżano i głodzono, naród musi uznać, że on, prezydent, dobrze zrobił, rozkazując bombardować bazy komunistyczne, z całą bezwzględnością wobec tych, którzy tak bestialsko traktowali jeńców. Nie mógł jednak zapomnieć, że ma powierzyć doborowej drużynie bardzo niebezpieczną i ryzykowną misję. Atak miał nastąpić w pobliżu silnie bronionej Hanoi. Wszyscy komandosi jeńcy mogą zginąć, a wtedy polityczni wrogowie prezydenta wykorzystają to przeciwko niemu. Wahał się. Dopiero późnym popołudniem, 18 listopada 70 roku, podjął decyzję. Go! W bazie w Udorn, w północnej Tajlandii, 56 komandosów było gotowych do walki. Wieczorem 20 listopada wsiedli do kabin 3 śmigłowców, które wzbiły się w powietrze o 22:56. Od tego momentu liczyła się już każda minuta. Musieli przelecieć nad granicą Wietnamu Północnego w dokładnie wyznaczonym momencie, gdy anteny 2 stacji radiolokacyjnych, jakie znajdowały się na trasie ich przelotu, będą zwrócone w drugą stronę. Ten sprzyjający okres trwał zaledwie 2-3 minuty, ale była to jedyna okazja, aby samoloty i śmigłowce mogły przemknąć niezauważone. Zaczęła działać wielka machina, której 6 śmigłowców, 2 samoloty C-130 i samolot tankowiec stanowiły tylko niewielką część. Łącznie w operacji miało wziąć udział 116 samolotów, które miały osłaniać lądowanie śmigłowców, bronić ich przed północno-wietnamskimi myśliwcami MiG oraz ogniem działek i rakiet zniszczyć wietnamskie stanowiska. Kilkadziesiąt bombowców zostało skierowanych do ataku na port w Haiphongu, aby ściągnąć na siebie wietnamskie myśliwce, w czasie gdy śmigłowce miały lądować w Son Tai. Generał Maynor poleciał do bazy w Da Nang, skąd mógł się łączyć ze wszystkimi jednostkami biorącymi udział w akcji uwolnienia jeńców, a także z lotniskowcami, z których w razie potrzeby mogły wyruszyć posiłki. Śmigłowce przemknęły niezauważone nad granicą wietnamską i lecąc tuż za samolotami, które rozpoznawały trasę, pomykały na niewielkiej wysokości. Banana do Apple One! Do Five! Widzę cel! Krzyknął pilot śmigłowca HH-3, przerywając radiową ciszę, jaką utrzymywali od startu z Udorn. Schodzę! 16 komandosów na pokładzie śmigłowca zaparło się nogami o burty, gdy maszyna zaczęła gwałtownie zniżać lot. Na wysokości kilkunastu metrów pilot zmniejszył tempo opadania. Jednak nie udało mu się opanować śmigłowca, który uderzył o ziemię z takim impetem, że jeden z komandosów został wyrzucony na zewnątrz. Nikt jednak nie odniósł poważniejszych obrażeń. Wydobyli się z wraku i udało im się dobiec do ściany baraku, dającej osłonę przed pociskami straży, która otrząsnęła się z zaskoczenia i skierowała wszystkie lufy na rozbity śmigłowiec. W tym samym czasie helikopter, na pokładzie którego znajdował się pułkownik Simon, wylądował w odległości 400 metrów od murów cytadeli na boisku obiektu rozpoznanego jako szkoła średnia. Komandosi wyskoczyli na plac i nie spodziewając się oporu, ruszyli w stronę cytadeli. Śmigłowiec zgodnie z planem odleciał, pozostawiając żołnierzy, i wtedy spadł na nich grad pocisków wystrzeliwanych z okien głównego budynku. Amerykanie popełnili błąd, który mógł ich kosztować bardzo dużo. Wylądowali nie na boisku przed szkołą, lecz na placu apelowym przed koszarami. Plan zakładał, że grupa pułkownika Simona szybko przebędzie 400 metrów i uderzy od południa na twierdzę, aby wspomóc inną grupę atakującą. Tymczasem żołnierze zalegli pod huraganowym ogniem wietnamskich karabinów, nie mogli się wyrwać z tego piekła. Jedyną ich szansą było wsparcie ze strony samolotów krążących nad polem bitwy. — Pieczarka, tu Apple IV i dajcie wsparcie ogniowe. Zalegliśmy na placu, dajcie ogień na okna budynku. Simon nerwowo wykrzykiwał do mikrofonu kryptonimy samolotów szturmowych. — Ja, Pieczarka, słyszę cię, Apple IV, idę do ciebie. Usłyszał nagle w słuchawkach głos pilota szturmowca A1A Skyrider. Te nieduże śmigłowe samoloty startujące z lotniskowców były potężnie uzbrojone, a ich niewielka prędkość była ogromnym atutem w takich operacjach. Wsławiły się w marcu 1966 roku, zatrzymując wietnamskich żołnierzy atakujących amerykańską bazę w dolinie Shaw. Dwa szturmowce pojawiły się nagle nad drzewami, przemknęły na niewielkiej wysokości tuż nad dachami budynków i wystrzeliły świecą w górę. Zrobiły obszerną pętlę i skrzydło w skrzydło, jak na pokazach lotniczych, nadleciały od północy. Pod ich skrzydłami widać było ogniki błyskające w lufach działek. Po sekundzie wybuchy na ścianie koszar udowodniły, że za sterami samolotów siedzą doskonali żołnierze. Samoloty szybko zbliżały się do placu. Leciały coraz niżej. Simon dostrzegł, jak spod skrzydeł wytrysnęły smugi dymu, który wnet wyprzedziły samoloty i szybko zaczęły zbliżać się do budynku. Po chwili pojawiły się następne smugi. Cztery rakiety trafiły prosto w okna. Simon wtulił głowę w ramiona i po chwili poczuł potężne uderzenie gorącego powietrza, a na jego głowę posypał się grad kamieni, kawałków, cegieł i szkła. Nagle zapanowała cisza, w której słychać było tylko ryk silników samolotów lecących tuż nad dachami koszar. — Pieszarka, ładnie ich trafiliście, okej! — krzyknął Simon do mikrofonu. — Powtórzcie to, kryjcie nas, dopóki nie wsiądziemy do śmigłowca. — Pieczarka do Apple, nie krępujcie się! — odpowiedział pilot. Samoloty na moment znikły za drzewami, lecz wybuchy rakiet, które trafiły w okna, musiały wyrządzić tak duże szkody wewnątrz, że nie padał stamtąd żaden strzał. Simon i żołnierze z jego oddziału, ostrzeliwując się na oślep, pobiegli do śmigłowca zniżającego lot. Zawisł on pół metra nad ziemią i obrócił się bokiem w stronę koszarowego budynku, aby osłonić biegnących i umożliwić bocznemu strzelcowi prowadzenie ognia. Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma 10, koniec ścieżki drugiej.